Porozmawiajmy o zdrowiu.
Dobry wieczór, witam Państwa przed mikrofonem Magdalena Sitek. Zwana jest córką królowej nauk medycznych, czyli interny. Zajmuje się schorzeniami krwi i układu krwiotwórczego. Hematologia to żywo rozwijająca się dziedzina wiedzy. Wciąż bardzo młoda, bo zrodziła się w drugiej połowie XX wieku. O postępach w leczeniu chorób krwi oraz o przyszłości hematologii opowiemy w dzisiejszej audycji Porozmawiajmy o zdrowiu, a gościem spotkania jest doktor habilitowany nauk medycznych Marcin Pasiarski, kierownik Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór państwu, dobry wieczór pani.
Panie profesorze, świeża dziedzina, hematologia, to ta dziedzina medycyny, którą pan zajmuje się na co dzień. Druga połowa ubiegłego wieku, dopiero wtedy lekarze zaczynają szczegółowo zajmować się krwią, a przecież krew krąży w nas od zarania dziejów. Dlaczego tak późno?
To znaczy, zajmowali się może krwią wcześniej, ale nie była to wyodrębniona taka specjalność, którą moglibyśmy traktować w ówczesnym czasie jako samodzielną naukę. No, wynikało to głównie z tego, że nie było odpowiednich technik mogących nam w jakikolwiek sposób umożliwiać dokładną diagnostykę chorób krwi, dokładną wiedzę na temat krwi musieliśmy pozyskiwać dopiero przy rozwinięciu zdecydowanie lepszych technik diagnostycznych. Natomiast krew towarzyszyła od początku jak gdyby historii naszej. Nie od początku była wiązana z tym, z czym wiążemy ją dzisiaj, czyli w swoich początkach, zarówno w prehistorii, jak i w tej historii odleglejszej, nie była wiązana z podstawowymi mechanizmami metabolicznymi, które przebiegają w naszym ustroju. Nie była wiązana z tym, o czym my dzisiaj mówimy, czyli przenoszenie tlenu, czyli regulacja temperatury ciała, czyli przenoszenie różnych odżywczych substancji. Natomiast była kojarzona z temperamentem, była kojarzona z chorobami, w tym chorobami zakaźnymi, stąd stosowano często upusty krwi, które miały leczyć absolutnie wszystko. Często mówiło się o złej krwi, o dobrej krwi, o niebieskiej krwi.
Błękitnej krwi.
I błękitnej, tak. i tak dalej. Tak notabene u ślimaków mamy do czynienia z błękitną krwią. One jako mięczaki mają specyficzny barwnik, który powoduje, że jest faktycznie zabarwiona na kolor błękitny. Tym niemniej prawdziwa nauka, jeśli chodzi o hematologię, zaczęła się dopiero w połowie XX wieku. Tak jak powiedziałem na początku, na głównie związane było to z tym, że nie mieliśmy żadnych technik pozwalających na dokładną ocenę funkcji krwi, a także żadnych możliwości terapeutycznych, bo to o tym też trzeba sobie powiedzieć. Tym niemniej badania krwi, chociażby dobór grup krwi, rozpoczął się na początku XX wieku, a pierwsze próby przetaczania krwi można właściwie przesunąć w czasie o kilkaset lat wstecz. Pierwsze próby, które były dokonywane na początku na zwierzętach, potem na ludziach. Ale oczywiście nawet w XIX wieku, kiedy próbowano to robić, no niestety większość przypadków kończyła się śmiertelnie z uwagi na nieprawidłowy dobór, właściwie brak jakiegokolwiek doboru, bo nie mieliśmy w ogóle wtedy pojęcia nawet o grupach krwi. Te pierwsze próby przetoczeń na większą skalę miały oczywiście związek z prowadzonymi działaniami wojennymi wszelakiego rodzaju na różnych frontach w Europie. Europa była bardzo niespokojnym, chyba do tej pory jest niespokojnym miejscem, w związku z czym w wyniku prowadzonych działań wojennych często dochodziło do utraty krwi, no i próby przetaczania tej krwi i w ten sposób ratowania żołnierzy były prowadzone dość szeroko. Tak jak powiedziałem, często kończyło się to zgonem, aż wreszcie udało się na początku XX wieku odkryć, że jest coś takiego jak grupa krwi i one muszą być zgodne, żeby można było tą krew przetaczać. Także te początki były może niefortunne, natomiast od połowy faktycznie XX wieku zaczęło się to już troszeczkę dziać więcej w hematologii. Początkowo choroby krwi, ponieważ my wszyscy wiążemy choroby krwi z tymi groźnymi chorobami, o tym jeszcze
później
wspomniemy.
Powiemy, tak.
Natomiast faktycznie to wyodrębnianie hematologii zaczęło się właśnie od tej hematologii onkologicznej, bo tutaj dostrzeżono jak gdyby szersze spektrum możliwości zarówno diagnostycznych, jak i terapeutycznych. Bo o prostych chorobach hematologicznych też jeszcze pewnie powiemy. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że hematologia to nie jest tylko onkologia i tak największy kawał, że tak powiem, hematologii i ilość chorych hematologicznych to nie ci onkologiczni, a ci pozaonkologiczni i myślę, że to sobie jeszcze za chwilkę omówimy.
Hematologia, czyli haima, tak? Od greckiego, czyli tak, krew.
Tak, dokładnie tak, a logos, czyli słowo, czyli nauka i stąd wzięła się nazwa hematologia. Jeszcze do niedawna była łączona i nawet nie mieliśmy w naszym województwie przecież żadnego oddziału hematologicznego. Była ona łączona z interną i w ramach interny były prowadzone zarówno diagnostyka, jak i leczenie chorych hematologicznych.
Stąd się mówi, że jest córką interny hematologia.
Zdecydowanie tak. Natomiast no, trzeba sobie zdawać sprawę, że dotyczy tkanki, która jest kluczowa dla naszego organizmu i bez której właściwie nie możemy w żaden sposób funkcjonować.
Goście audycji porozmawiają o zdrowiu jest dzisiaj profesor Marcin Pasiarski, na co dzień kierownik Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, a już za chwilę powrócimy do rozmowy i powiemy, czy jest różnica między nauką o krwi a układem krwiotwórczym. Przypominam Państwu, że gościem audycji Porozmawiajmy o zdrowiu jest dzisiaj profesor Marcin Pasiarski ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, kierujący Kliniką Hematologii i Transplantacji Szpiku. Rozmawiamy o hematologii, czyli dziedzinie, panie profesorze, jak już powiedzieliśmy, zajmującej się najogólniej mówiąc krwią, ale jeżeli wejdziemy w taką definicję, stricte definicję hematologii, to tam mamy podane, że jest to dziedzina medycyny zajmująca się badaniem schorzeń krwi, a także układu krwiotwórczego. Jaka jest różnica między krwią a układem krwiotwórczym? Czy to nie jest tożsame?
Nie jest to tożsame, aczkolwiek nie sposób mówić o tym w oderwaniu. Układ krwiotwórczy to ten układ, który odpowiada za wytwarzanie poszczególnych elementów morfotycznych krwi. Te elementy morfotyczne krwi możemy podzielić na takie trzy podstawowe składniki komórkowe. Te trzy podstawowe składniki komórkowe to są białe krwinki, czerwone krwinki i płytki krwi. Każda z funkcji funkcji tych komórek, znaczy każda z tych komórek ma swoje funkcje i zgoła inne. Może zanim powiem o tych samych komórkach, powiem co nieco o samej krwi, o jej funkcji, bo tak sobie mówimy, ale tak naprawdę, no to czemu tak...
Czym jest ta krew, tak? I jak dużo jej w sobie mamy? 5 litrów, 4,5?
To trzeba przeliczyć około 70 ml na kilogram masy ciała. To wychodzi u średnio ważącego człowieka około 5 litrów faktycznie krwi, od 4 do 6 w zależności od masy ciała.
Od gabarytów.
I gabarytów, można tak powiedzieć. Natomiast krew ma szereg różnych funkcji, bo najczęściej oczywiście każdy potrafi powiedzieć, że no przenosi tlen, przenosi składniki odżywcze, ale to jest tylko jedna z bardzo wielu różnych funkcji, bo do tego musimy dołożyć taką funkcję jak funkcja termoregulacji, funkcja utrzymania stałego pH w organizmie człowieka, czyli z równowagi kwasowo-zasadowej, funkcja, która polega na oczyszczaniu całego organizmu z różnych toksyn, transport nie tylko składników odżywczych, ale szeregu różnych witamin, funkcja polegająca na utrzymaniu stałej równowagi elektrolitowej, czyli to, ile mamy sodu i potasu. Najczęściej to robimy w zwykłym jonogramie, ale to ma kolosalny wpływ na funkcjonowanie serca, układu nerwowego i tak dalej, i tak dalej. Wreszcie funkcje związane z bezpośrednio obroną przeciwbakteryjną, przeciwzakaźną, mówiąc ogólnie, ale również przeciwnowotworową, jeśli weźmiemy pod uwagę, że układ odpornościowy, który jest związany bezpośrednio z krwią, bo komórki układu odpornościowego znajdują się właśnie we krwi, odpowiada również za nadzór onkologiczny nad całym właściwie organizmem i dysfunkcja w tym układzie również może skutkować rozwojem nowotworów.
No to bardzo się napracuje ta krew, z tego co pan mówi.
Zdecydowanie tak. Napracuje się również bardzo szpik i napracują się również węzły chłonne i układ limfatyczny, który jest jak gdyby tym układem, który głównie związany jest z krążeniem limfy, więc tej części jak gdyby składowej, która zawiera w sobie głównie składniki nieco inne niż sama krew, bo związane również z transportem również tłuszczów, na przykład z przewodu pokarmowego, ale również znajdujące się tam komórki układu właśnie odpornościowego. I teraz tak, ten układ krwiotwórczy to ten układ, który zlokalizowany głównie jest w szpiku i którego funkcja polega głównie na produkcji poszczególnych populacji komórkowych. Tak jak powiedziałem, wydzieliliśmy jak gdyby te trzy linie główne komórkowe. Za układ odpornościowy odpowiadają głównie białe krwinki. Oczywiście mówiąc białe krwinki, tak naprawdę mamy na myśli kilkadziesiąt różnych rodzajów komórek, które wchodzą w skład tych białych krwinek. Ja może nie będę ich wszystkich wymieniał, bo nie chciałbym wprowadzić tutaj dodatkowej komplikacji, natomiast jest w ramach białych ciałek jest bardzo dużo różnych elementów, które odpowiadają za różne aspekty układu odpornościowego. Od obrony przeciwwirusowej, przez przeciwbakteryjną, po wydzielanie nawet przeciwciał i obronę właśnie wspomnianych wcześniej przeciw nowotworom. Z kolei funkcja czerwonych krwinek, oprócz oczywistej ich funkcji, czyli przenoszenia tlenu, polega również na zachowaniu właśnie wspomnianej wcześniej równowagi kwasowo-zasadowej, ponieważ istnieją różne układy, które w ramach czerwonych krwinek właśnie funkcjonują i pomagają na utrzymanie stałego pH. Tak notabene tego pH mamy mnóstwo różnych reklam, środków, które mają podobno zapobiegać nadmiernemu zakwaszaniu organizmu. No, proszę Państwa, no, nie ma takiej możliwości, żeby nasz organizm był nadmiernie zakwaszony. pH jest zawsze stałe i najmniejsze odchylenie od tego jest natychmiast korygowane przez układ buforowy. W dodatku mówimy o setnych częściach w skali pH, bo prawidłowe pH jest zawarte między 7,35 a 7,45 i najmniejsze odchylenie od tego skutkuje gwałtownymi zaburzeniami. Więc mówienie o tym, że jakiś organizm jest zakwaszony i normalnie dalej funkcjonuje i chodzi taki człowiek do pracy, no to jest oczywiście nieprawda. Oprócz tego krwinki czerwone pełnią szereg funkcji również wspomagających układ odpornościowy, ale również szereg funkcji związanych z transportem też różnych innych składników. Może nie będę tego rozwijał, bo to jest bardzo skomplikowane, natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że te krwinki czerwone oprócz przenoszenia tylko i wyłącznie tlenu pełnią jeszcze szereg funkcji innych, bo przenoszą choćby dwutlenek węgla w drugą stronę. I na koniec tylko jeszcze krótko powiem o płytkach krwi, które odpowiedzialne są za krzepnięcie. Ich niedobór może powodować zarówno skazę krwotoczną, nadmierne krwawienia, ale trzeba też pamiętać, że te krwinki biorą również udział we wszystkich stanach ostrych, zapalnych. Ich ilość wtedy się najczęściej szybko zwiększa. Jest to oczywiście zrozumiałe w celu zatrzymania różnych infekcji. Wydzielają szereg różnych substancji pomagających w zwalczaniu tychże.
Powiemy jeszcze, panie profesorze, w następnej części o chyba najpopularniejszej chorobie krwi, czyli hemofilii. Pan powiedział tutaj o tych płytkach.
A może nie tyle najpopularniejszej, czy najbardziej znanej.
Tak, najdogłębniej zbadanej przez medyków. Czym jest hemofilia, jak się ją leczy, na czym ona polega? O tym w kolejnej części rozmowy i ja spróbuję, proszę państwa, jeszcze parę słów od pana profesora wyciągnąć na temat tych szalenie ciekawych grup krwi, które tak długo nie były medykom znane. Przypominam, profesor Marcin Pasiarski, kierownik Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, jest gościem państwa i moim w audycji Porozmawiajmy o Zdrowiu.
Je suis Billy, je suis face. visage, ton nez verseux, qui comme moi aime le moelleux, j'empile des bouts de ciel, j'efface les images qui en appellent le dos carnage. Pauvre de moi, de chair dosée de chant, je ne suis pas high, je ne suis pas low, je ne suis pas in, je ne suis pas. Je suis face d'un subtil jeu de passe-passe, un jour off, l'autre jour on. Je m'éteins toujours quand on me sonne. Tourne dos au télécom. Je suis zéro point T.com dans les cercles internautochtones. On m'a déjà sacré pauvre corps. Je ne suis pas high, je ne suis pas low, je ne suis pas in, je ne suis pas dedans. Ni putative, ni soumise, j'ai le contact amusant sans mettre les doigts. Je suis strictement marron quand on me parle maléfice. Je me sens plutôt ange blanc. Pauvre de moi, de chair dosée de chant. Je ne suis pas high, je ne suis pas low, je ne suis pas in, je ne suis pas dedans.
Profesor Marcin Pasiarski z Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Świętokrzyskiego Centrum Onkologii jest dzisiaj naszym gościem. Obiecana rozmowa o grupach krwi. Od tego zaczniemy. Panie profesorze, na wstępie naszego spotkania pan powiedział, że przetaczano tę krew całymi wiekami, nie wiedząc, jak ogromne znaczenie ma grupa krwi, bo po prostu o grupie krwi nikt nie wiedział. A mamy coś takiego, to chyba każdy już wie, jak na przykład konflikt serologiczny. Głównie chodzi o to, że ktoś ma plus, a ktoś ma minus, a przecież jeszcze są grupy główne. Kto je odkrył? Jak je zdefiniowano?
I szereg jeszcze innych układów, bo najczęściej my mówimy o grupach krwi głównych, tak jak pani powiedziała, czyli w układzie AB0.
Tak, tak.
Mówimy o RH i czynniku RH, ale są jeszcze takie układy grupowe jak KEL, jak DAFI. Z czym to jest w ogóle związane? Mówiliśmy o krwinkach czerwonych. Krwinki czerwone na swojej powierzchni posiadają szereg różnych białek. Komórka krwi, w tym wypadku erytrocyt, jest komórką, która jest komórką bezjądrową, natomiast posiada wszystkie inne cechy komórki, między innymi błonę komórkową. Na tej błonie komórkowej jest szereg różnych białek. Mówiąc najprościej, jeśli mówimy o grupach krwi, to tak naprawdę mamy na myśli występowanie konkretnych białek na powierzchni erytrocytu. Teraz czemu akurat mówimy o głównej grupie krwi, a czemu mówimy o innych, o których często Państwo nie słyszeli, tak jak wspomniane wcześniej KEL czy DAFI czy szereg innych? Otóż są pewne antygeny, które są dużo, dużo silniejsze. Tą siłę rozumiem to w ten sposób, jaka jest siła odpowiedzi układu odpornościowego innej osoby na białka, które są związane z erytrocytami krwi, którą przetaczamy. Te białka, które są na powierzchni, są to najczęściej glikoproteiny, czyli to są takie połączone białka z cukrami, które są na powierzchni, mają różną strukturę. U człowieka, który ma na przykład grupę krwi A, występuje określony antygen na powierzchni, który my oznaczyliśmy sobie symbolicznie jako A. Jest to glikoproteina, która związana jest z określonymi jeszcze innymi białkami, które są dalej w strukturze samego erytrocytu. Natomiast taki człowiek ma jednocześnie, nie ma przeciwciał przeciwko antygenowi A, ale posiada przeciwciała przeciwko antygenowi B, w związku z czym, jeśli przetoczymy taką krew, na przykład grupy krwi B, choremu, czy osobie, która wymaga tego przetoczenia, bo nie zawsze jest to człowiek chory na jakąś chorobę krwi, ale po prostu doszło do utraty tej krwi na skutek wypadku, różnych innych rzeczy. Więc jeśli nie sprawdzimy tej grupy krwi, przetoczymy grupę krwi B, to grupę krwi A, to odpowiedź układu odpornościowego będzie natychmiastowa i właściwie po przetoczeniu już paru kropel krwi wystąpi wstrząs. Natychmiast. Ten wstrząs jest bardzo niebezpieczny, bo on prowadzi bardzo szybko do gwałtownego spadku ciśnienia, do zaburzeń w układzie oddechowym, do uszkodzenia nerek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zgon może nastąpić naprawdę w ciągu kilku minut po rozpoczęciu przetoczenia. Dlatego określają się jako główny układ, ponieważ on daje najwcześniej o sobie znać w przypadku nieprawidłowo dobranej krwi. Natomiast mamy też układ RH. Pani wspomniała o konflikcie serologicznym. Najczęściej ten konflikt występuje właśnie i jest związany z układem RH i antygenem RHD, tak dokładnie.
I najczęściej o tym słyszymy, kiedy kobieta ma zajść w ciążę, prawda? I mama ma inną grupę, a tata ma inną.
Ale sytuacja tutaj jest troszeczkę odmienna, ponieważ ten konflikt najczęściej występuje dopiero w drugiej ciąży. No i teraz pytanie, a dlaczego tak?
No właśnie.
Oczywiście on może się w niewielkim nasileniu pokazać również przy okazji pierwszej ciąży. I dlaczego to tak się dzieje? No ten układ jak gdyby już wymaga od tego, żeby najpierw kobieta została zimmunizowana. To znaczy, że o ile w układzie głównych grup krwi, czyli AB0, posiadamy przeciwciała już wytworzone przeciwko konkretnemu antygenowi, czyli w przypadku grupy krwi A mamy antygeny przeciwko grupie krwi B, w przypadku grupy krwi B mamy antygeny przeciwko grupie A, jeśli ktoś ma grupę krwi 0, posiada antygeny przeciwko A i przeciwko B. Natomiast w sytuacji konfliktu w zakresie czynnika RH, to tutaj mamy taką sytuację, że żeby powstały te przeciwciała, które zaczną niszczyć krwinki, które posiadają na swojej powierzchni ten antygen, musi najpierw dojść do immunizacji. Czyli troszeczkę tak jak przy jakimkolwiek innym kontakcie z jakimkolwiek innym obcym antygenem, czy to będzie patogen, czy to będzie transplantowana tkanka, czy cokolwiek innego, najpierw musi dojść do kontaktu układu odpornościowego z tym antygenem, potem jest okres, w którym wytwarzają się dopiero przeciwciała i dopiero na samym końcu dochodzi do tej reakcji. Stąd też podczas tej pierwszej ciąży, jeśli dziecko ma antygen RH, a matka go nie posiada, czyli jest ujemna, najczęściej objawy tego nie są zbytnio nasilone. Natomiast w trakcie już drugiego, kiedy doszło do tego kontaktu krwi, wcześniej, w czasie pierwszej ciąży i dziecko znów jest RH dodatnie, wtedy te przeciwciała są już w gotowości u matki. Dochodzi do błyskawicznego przenikania przez barierę łożyskową i dochodzi wtedy do szybkiego niszczenia krwinek również u płodu. No i stąd mamy wszystkie objawy potem, które następują w konfliktu matczyno-płodowego. Ale temu możemy zapobiegać, ponieważ mamy surowicę anty-RHD, która podawana jest w trakcie pierwszej ciąży, tuż przed rozwiązaniem, która zapobiega wytworzeniu się dużej ilości przeciwciał anty-RH i na pocieszenie, że mimo wszystko kolejne ciąże można spokojnie utrzymać i do tego konfliktu nie dopuścić poprzez podanie odpowiednich surowic anty-RHD.
Tym samym kończymy wątek o grupach krwi. Ja już za chwilę, panie profesorze, powrócimy do rozmowy i opowiemy o tych chorobach krwi, których jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Profesor Marcin Pasiarski z Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii jest dzisiaj gościem audycji. Porozmawiajmy o zdrowiu. When I was a boy, I had a dream all about the things I'd like to be. Soon as I was in my bed, music played inside my head. When I was a boy, I had a dream. When I was a boy, I learned to play. Far into the night and drift away. Don't wanna work on the milk or the bread. Boy, I had a dream. And radio hematologia, czyli dziedzina kliniczna medycyny zajmująca się schorzeniami krwi i układu krwiotwórczego. Jak Państwo już wiedzą z ust naszego gościa, jest nim profesor Marcin Pasiarski ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Układ odpornościowy także możemy do tej dziedziny medycznej zaliczyć. Panie profesorze, ta choroba, o której teraz powiemy, to jest choroba zwana hemofilią. Ona jest najlepiej zbadana przez medyków. To jest choroba związana z zaburzeniami krzepliwości krwi.
Jak najbardziej tak, zwana chorobą królów też swojego czasu. Otóż hemofilia jest związana z zaburzeniami. Może ona nie jest częstą chorobą, ale faktycznie jest najbardziej chyba znaną. Najwięcej się o tym mówiło. Chociażby jeden z potomków Romanowów, który niestety zginął.
Nie
z powodu hemofilii. No ale był obciążony tą chorobą. Mamy różne hemofilie. Najpopularniejsza hemofilia A i hemofilia B związana nas odpowiednio z niedoborami czynników 8 i 9. Co to są te czynniki krwi? To są takie białka, które są wytwarzane przez różne organy, różne komórki naszego organizmu i które związane są z krzepnięciem krwi. Tak jak powiedziałem wcześniej, płytki krwi odpowiadają za krzepnięcie, za tą pierwszą fazę. Natomiast żeby coś, co możemy nazwać skrzepem, żeby mogło w ogóle powstać, to oprócz płytek musi związać się szereg różnych białek, które ustabilizują ten skrzep i spowodują, że będzie on trwały i będzie szczelny. Ilość różnych czynników krwi i kaskady krzepnięcia to niezwykle skomplikowany temat, którego bardzo nie lubią zarówno studenci medycyny, jak i nie powiem całkiem spora ilość lekarzy, bo jest to dość złożony system, który na szczęście funkcjonuje u większości z nas bez zarzutu. Natomiast niedobory poszczególnych czynników krzepnięcia, czyli tych białek, które uczestniczą w stabilizacji tego skrzepu, mogą wywołać objawy właśnie hemofilii. Najczęstszymi tymi niedoborami jest hemofilia A i hemofilia B. Są to choroby przede wszystkim dziedziczone. One mają związek z chromosomem X, czyli są przenoszone przez kobiety, ale chorują mężczyźni najczęściej. Zdarzają się wyjątki, ale to już naprawdę są wyjątki. Dlaczego tak się dzieje? Tak jak powiedziałem, ten czynnik krzepnięcia, który jest na chromosomie X, czyli na chromosomie kodującym jak gdyby cechy żeńskie, ale u kobiety występują dwa chromosomy X, a u mężczyzny jeden. Drugi to chromosom Y. W związku z czym, jeśli dziecko odziedziczy, a jest płci męskiej, chromosom X, który jest uszkodzony i nie koduje prawidłowej ilości czynnika krzepnięcia, w związku z tym u niego rozwinie się ta choroba. Choroba, która polega często na bardzo dużych, samoistnych krwawieniach. Najczęściej objawia się początkowo wylewami dostawów. Dostawu kolanowego, dostawu łokciowego, ale bardzo często u małych szkrabów pojawia się właśnie wtedy, kiedy zaczynają raczkować, kiedy zaczynają chodzić, kiedy tych urazów jest więcej. Oczywiście w samym obrazie choroby jest łatwe siniaczenie się, samoistne krwawienia, ale także krwawienia zdarzające się czy z dziąseł, czy z nosa, ale bardzo charakterystycznym jest właśnie to, że pojawiają się wylewy dostawowe, które nieleczone, jeśli hemofilia nie jest leczona prawidłowo, prowadza do kalectwa i trwałego uszkodzenia tych stawów. Na szczęście mamy odpowiednie preparaty, które podawane w profilaktyce. Jeśli jest to postać ciężka, to powinniśmy stosować profilaktykę. Na całym świecie stosuje się profilaktykę u dzieci. I temu można bardzo ładnie zapobiegać.
Hemofilia to raz, a niedokrwistość. Brakuje nam krwi?
Niedokrwistość, tak. No generalnie można powiedzieć, że brakuje nam krwi. Jest to najczęściej rozpoznawana choroba. Każdy kojarzy hematologię albo z nowotworem krwi, białaczką, chłoniakiem, albo właśnie z tą hemofilią, a podczas gdy najczęściej rozpoznawanym zaburzeniem krwi to jest właśnie niedokrwistość, czyli obniżone stężenie hemoglobiny i krwinek czerwonych.
Groźne dla nas?
Zależy od tego, jak głęboka jest ta niedokrwistość. Czasami niedokrwistość wywołana umiarkowanego albo lekkiego stopnia, która jest niewielkie obniżenie stężenia hemoglobiny, nie zagraża naszemu życiu i zdrowiu. Oczywiście wymaga korekty i wymaga ustalenia, dlaczego jest ten niedobór. Najczęstszą przyczyną występowania w ogóle niedoborów hemoglobiny, czyli niedokrwistości, jest niedobór żelaza. Rzecz, która jest łatwa do diagnostyki i również wdzięczna do leczenia, ponieważ właściwie większość osób, które mają niedobór żelaza, bardzo łatwo jest ten niedobór żelaza wycofać poprzez stosowanie preparatów żelaza, czy doustnych, czy dożylnych, ale przede wszystkim ustalamy z reguły, jaka jest przyczyna. Czy jest to niedobór w diecie, no, na przykład często spotykane szczególnie u osób, które stosują dietę wegańską na przykład, jeśli nie przestrzegają pewnych zasad, no to niestety najłatwiej przyswajalną żelazem jest żelazo chemowe, czyli pochodzące z mięsa. Natomiast są też inne przyczyny. Zaburzone wchłanianie, czy to będzie w następstwie operacji na żołądku, czy też będzie to w następstwie na przykład celiaki, kiedy dochodzi do procesu zaburzonego wchłaniania niedoborów tego żelaza w organizmie. Ale też trzeba pamiętać o tym, że często u kobiet mamy do czynienia na przykład z nadmiernymi krwawieniami miesięcznymi, które powodują nadmierną utratę żelaza, którą nie sposób uzupełnić w zwykłej diecie. diecie. Drugą niedokrwistością jest niedobór witaminy B12, który również możemy bardzo, najpierw oczywiście ustalamy przyczynę, bo jedne są wrodzone, inne są nabyte, ale tutaj również to leczenie jest stosunkowo efektywne, podając witaminę B12 doustnie lub domięśniowo, w zależności od tego, jaka jest etiologia i czy ten niedobór wywołany jest tylko przez niedobór w diecie, czy też przez zaburzone znów wchłanianie w następstwie na przykład choroby Addisona-Birmera. Tu również podając odpowiedni preparat szybko wycofujemy objawy niedokrwistości i ponad 90% wszystkich zaburzeń hematologicznych koncentruje się wokół tej niedokrwistości.
Hemofilia, niedokrwistość, te choroby, o których rzadziej słyszymy, a kiedy ktoś mówi, że ma chorą krew, to tak jak mówiliśmy, natychmiast nam się w głowie pojawia słowo białaczka. Ja myślę, panie profesorze, jeżeli pan się oczywiście na to zgodzi, że o białaczkach zrobimy oddzielny program.
Oczywiście.
Powiemy, czym jest ta choroba, jakie są postacie białaczki, jak się je leczy, dlaczego tak dużo osób teraz zapada na białaczki, bo przecież pana oddział jest bardzo potężnym oddziałem, pełnym. A to nie dlatego, że ci ludzie są terminalni,
nie.
Dlatego, że tak medycyna daleko poszła i tak myślę, że się umówimy w tej chwili, że o białaczkach
myślę, że tak.
Zrobimy oddzielny program. Obiecujemy państwu, że za jakiś czas się spotkamy z panem profesorem, by porozmawiać tylko o białaczkach, a już za parę chwil powiemy o tym, w jakim kierunku zmierza hematologia w Polsce, a także na świecie. Let me see you go back. Let me see you go back. Let me see you come here. Let me see you go back. Let me see you come here. Let me see you go back. Let me see you come here. Yeah. It's Friday and I'm ready to swing. Pick up my girls and hit the party scene tonight. Oh, it's alright. So get up and let this funky melody.
Let me see you go back and forth, back and forth.
wracamy do naszej rozmowy. Gościem Państwa i moim jest doktor habilitowany nauk medycznych Marcin Pasiarski, kierownik Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Panie profesorze, hematologia, jak wiele innych dziedzin, robi ogromne postępy. W zasadzie nie ma roku, żeby nie było nowych odkryć, nowych metod. W jakim kierunku zmierza hematologia w Polsce, ale także na świecie, bo my nie odstajemy za bardzo od świata?
Tych kierunków jest bardzo dużo, w zależności od tego, o jakich chorobach mówimy. Można zacząć od tego chociażby, że bardzo duże postępy są robione, jeśli chodzi o produkcję tak zwanej sztucznej krwi. Często o to jestem pytany. Tak naprawdę chodzi o uzupełnienie tej funkcji krwi, która związana jest właśnie z przenoszeniem tlenu i dwutlenku węgla. Te prace trwają od bardzo dawna i ostatnio przynoszą pewne sukcesy. Na razie są te badania wciąż jeszcze eksperymentalne, ale faktycznie udaje się produkować odpowiedni, może powiem tak, suplement krwinek czerwonych, a właściwie można powiedzieć tej substancji, która odpowiedzialna jest, czyli hemoglobiny, za przenoszenie zarówno tlenu, jak i dwutlenku węgla.
To będzie niesamowite, jeżeli to się uda.
To już się powolutku udaje. To my już widzimy, że w tą stronę pewnie będziemy zmierzać, co, proszę zwrócić uwagę, doskonale nam eliminuje konieczność chociażby doboru krwi, nie naraża pacjenta na ryzyko wystąpienia jakiegokolwiek konfliktu. My badamy oczywiście mnóstwo różnych układów, o których powiedzieliśmy na początku audycji, ale czasami wszystkich reakcji nie da się przewidzieć. Zdarza się to wyjątkowo rzadko i te reakcje, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, nie są tak gwałtowne i może nie zagrażające bezpośrednio życiu, no ale jednak są i mogą wpłynąć obciążająco, szczególnie na pacjentów, którzy mają bardzo niskie te parametry. Natomiast tego typu rzecz eliminuje nam całkowicie takie zagrożenia i umożliwia bardzo swobodne, w sensie oczywiście medycznym, podawanie tych preparatów w sytuacji, kiedy mamy stan, który wymaga przetoczenia krwi z uwagi na niską hemoglobinę. A celowo mówię z uwagi na niską hemoglobinę, bo przecież różnych stanów, które wymagają przetoczenia preparatów krwiopochodnych, jest dużo, chociażby małopłytkowość, która zagraża życiu. Wtedy przetaczamy nie tyle pełną krew, pełnej krwi praktycznie już nigdy się nie przetacza, tylko odpowiednie elementy morfotyczne, tak możemy przetoczyć same półpłytki krwi. I to jest jeden z takich bardzo fascynujących kierunków, które naprawdę spowoduje duży przełom w terapii, szczególnie w terapii właśnie krwią w sytuacjach, kiedy jest potrzebna szybko krew, nie ma czasu na dobór i trzeba tą krew
sięgał lekarz podać do takiej szafki, tak,
i po prostu podaje się preparat, który na pewno będzie pasował dla wszystkich, bo nie jest ani immunogenny, ani nie zawiera antygenów, które mógłby odpowiedzieć układ odpornościowy. To jest jak gdyby kierunek chociażby, mówiąc właśnie o niedokrwistościach, szczególnie tych niedokrwistościach, które są zagrażające życiu. Natomiast sama hematologia, w ogóle na początku mówiliśmy, jak młodą jest specjalna hematologia. Mówiliśmy też, że w ramach krwi możemy mówić o układzie odpornościowym, ale oczywiście, że już w ramach tej hematologii po pewnym czasie okazało się, że właściwie ten układ odpornościowy to jest osobna nauka i został wydzielony kolejna gałąź medycyny, która nazywa się immunologią i immunologią kliniczną, która zajmuje się tylko i wyłącznie układem odpornościowym. I tutaj również jest mnóstwo różnych nowych rzeczy, które dzieją się już, chociażby takie jak w przypadku niedoborów odporności, spadku ilości immunoglobulin, możemy je uzupełniać, suplementować. To robimy już od dawna, ale również w ramach terapii zarówno niedoborów odporności, jak i kolejnej dużej grupy chorób krwi, takich jak chociażby te białaczki, o których będziemy sobie jeszcze mówić, mamy do czynienia z nowymi terapiami. My często mówimy o immunoterapii, o różnych innych rzeczach, ale tym razem chciałem powiedzieć o terapii genowej, ponieważ to jest coś, co bardzo szybko będzie się w tej chwili rozwijało i które polega na tym, że możemy manipulować tak genami u chorego człowieka, żeby tą białaczkę czy inne schorzenie, również hemofilię, również szereg innych chorób, za pomocą terapii genowej wyleczyć, czyli naprawić uszkodzone geny. Rozwija się nowa technologia bardzo dynamicznie, która brzmi dość tajemniczo, bo ona jest określona jako CRISPR-Cas9, która umożliwia swobodne edytowanie genów, tak jak edytujemy kod w komputerze. I w tym kierunku również idzie rozwój, nie tylko, skłamałbym, że dotyczy to tylko hematologii, ale oczywiście za pomocą tego typu technik jesteśmy w stanie leczyć dużo bardzo ciężkich również chorób krwi, w tym właśnie białaczek, hemofilii. Co więcej, pierwsze eksperymenty, jeśli chodzi o hemofilię, zakończone są powodzeniem. Oczywiście nie są to jeszcze próby na ludziach, ale na komórkach pozyskiwanych od ludzi i faktycznie to się udaje. Właściwie, jeśli chodzi o samą hematologię, tych kierunków jest jeszcze więcej, bo trwają również szereg prac nad, wspominaliśmy też o hemofilii, wspominaliśmy o innych chorobach, na przykład nad pozyskiwaniem czynników krzepnięcia krwi, ale nie w tradycyjny sposób, czyli jako koncentraty pozyskiwane od innych osób, ale również jako element pewnej terapii genowej, ale nie stosowanej u danego chorego, tylko na liniach komórkowych, gdzie jesteśmy w stanie zaprogramować odpowiednie komórki, odpowiednie linie komórkowe do produkcji czynnika, który jest bezpieczny w 100%. To trzeba zawsze pamiętać, że oczywiście przetaczając te wszystkie preparaty, które przetaczamy, one są przebadane na różne tysiące właściwie sposobów i one są na 99,9% bezpieczne, ale zawsze istnieje jakieś ryzyko, że gdzieś jakieś białko spowoduje jakąś reakcję w układzie odpornościowym, czy spowoduje przeniknięcie jakiejś innej substancji, która może wywołać jakieś objawy. Nie mówię, że to są to ciężkie objawy, nie należy się tego, broń Boże, bać, tylko chodzi o to, że możemy zrobić to jeszcze lepiej, a więc możemy wyprodukować czyste białko, które nie będzie absolutnie niczym obciążone, które będzie pasować dla każdego człowieka, który jest chory. Moglibyśmy chyba mówić i mówić o tym rozwoju. Czasu może na to nie mamy, ale właściwie tak tylko ruszyliśmy temat, ale mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję do wielu różnych rozmów i będziemy mogli każdy z tych tematów rozszerzyć.
Ja też mam taką nadzieję i już w tej chwili wymuszę na panu obietnicę, że pan się pojawi jeszcze w studiu Radia Kielce, panie profesorze.
Pojawi się oczywiście bardzo chętnie.
A jak tak pana słuchałam, to tak sobie pomyślałam, że wspaniale jest być lekarzem w dzisiejszych czasach, bo naprawdę można już pomóc choremu, skutecznie pomóc.
Można. Oczywiście, że tak, wymaga to w dalszym ciągu bardzo dużej wiedzy z jednej strony, ale z drugiej strony wymaga to też niestety sporych nakładów finansowych, dlatego że te wszystkie nowe technologie, o których mówimy, niestety są bardzo drogie. Hematologia jest dziedziną taką, w której występuje część chorób, tak jak powiedzieliśmy, niedokrwistości, są bardzo częstymi schorzeniami, które jesteśmy w stanie bardzo szybko i skutecznie leczyć. Natomiast już choroby nowotworowe krwi należą do chorób zdecydowanie rzadszych. W związku z tym, mimo że prowadzonych jest mnóstwo badań i ten postęp jest, o czym będziemy mówić w innej audycji, jest ogromny, to mimo wszystko z uwagi na małą grupę i mimo wszystko osób, które są dotknięte tymi chorobami, koszty tych terapii są niestety bardzo duże. No bo proszę porównać sobie ilość osób, które chorują na nadciśnienie tętnicze w naszym kraju z ilością osób, które chorują na przykład na ostrą białaczkę. A i w tym wypadku i w tym trzeba wyprodukować lek, który związany jest z określonymi nawet kosztami, które są ponoszone przez różne organizacje. To na pewno powoduje ogromną cenę tych leków między innymi, a poza tym, no mimo wszystko choroby nowotworowe są niezwykle podstępnymi chorobami, które wymagają nie tylko pojedynczego leku stosowanego, ale szeregu różnych leków i szeregu różnych podejść terapeutycznych, które muszą być stosowane jednocześnie u tej samej osoby.
Dlatego o chorobach nowotworowych krwi opowiemy w oddzielnej audycji. Już teraz państwu składamy taką deklarację. A za dziś bardzo dziękuję, panie profesorze. Doktor habilitowany nauk medycznych Marcin Pasiarski, kierownik Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, był gościem naszej audycji. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo państwu, dziękuję pani.
Dobranoc.
Życzę dobrej nocy.
Ja także państwu bardzo dziękuję. Życzę miłego wieczoru. Magdalena Sitek.